sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu. Niedziela, 7 dzień listopada, czyli 311 dzień 2021 roku. O tej porze, niemal jak w każdą niedzielę na antenie Polskiego Radia Poznań, zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dzisiaj program realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują dla Państwa
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Przegląd najważniejszych ligowych wydarzeń mijającego weekendu. Między innymi o sportowej piłkarskiej informacji minionego tygodnia, czyli odejściu z ekipy poznańskiej Warty trenera Piotra Tworka. Będzie okazja, by posłuchać tego szkoleniowca. Poza tym powiemy o tym, jak radzili sobie w tej kolejce ekstraklasy zawodnicy i Warty Poznań właśnie oraz poznańskiego kolejorza. Będzie także sporo o koszykówce i w kontekście reprezentacyjnym i ligowym. Zajrzymy także na parkiety piłkarzy i piłkarek ręcznych. Mówić będziemy o hokejowej superlidze. No a później będziemy także na siatkarskich parkietach. Zaprosimy Państwa na bieg niepodległości, który już w najbliższy czwartek na terenach poznańskiej Malty. Będzie rzecz jasna minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a także odwiedzimy tych, którzy zakończyli już tegoroczny sezon, czyli kolarzy z Tarnowi, Tarnowo-Podgórne. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje dnia w skrócie właśnie teraz.
Na dziś zaplanowano 3 mecze 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu Raków Częstochowa zremisował ze szczecińską Pogonią 0-0. Od 17.30 trwa starcie warszawskiej Legii ze Stalą Mielec przy Łazienkowskiej, na razie bez goli. Na 20. zaplanowano derby Krakowa, w których Wisła podejmować będzie Krakowie. A Radosław Kawęcki wywalczył w Kazaniu tytuł pływackiego mistrza Europy na krótkim basenie na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. W finałowym wyścigu Polak uzyskał czas minuta 48 sekund i 46 setnych i wyprzedził Włochów Lorenzo More i Michele Lambertiego. Inny nasz reprezentant, Ksawery Masiuk, był szósty. Z brązowego medalu mogło natomiast ostatecznie cieszyć się nasza sztafeta mieszana 4x50 metrów stylem dowolnym. Paweł Juraszek, Jakub Majerski, Alicja Tchórz i Katarzyna Wasik w sobotę zajęli wprawdzie czwarte miejsce, ale finiszująca przed nimi ekipa Rosji została zdyskwalifikowana za inną kolejność zmian niż zadeklarowana. Łącznie Polacy zdobyli w Kazaniu 8 medali, 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Zespół Dekor Glasu Działdowo awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Tenisistów Stałowych. Drużynowy mistrz Polski wygrał w niemieckim Saarbrücken w decydującym meczu z duńskim Roskilde BTK 3-0 i zajął drugie miejsce w grupie. Z pierwszego awansowała drużyna gospodarzy. Na grupowej fazie udział w tych rozgrywkach zakończył Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wicemistrzowie Polski w ostatnim meczu przegrali bowiem z niemieckim TTC Neu-Ulm 1-3. Serb Novak Djokovic wygrał tenisowy turniej ATP Masters w Paryżu. W finałowym pojedynku lider światowego rankingu pokonał drugiego w zestawie Rosjanina Daniła Miedwiediewa 4-6, 6-3 i 6-3. Koszykarze Miami Heat wygrali na własnym parkiecie z Utah Jazz 118-115 w najciekawszym meczu kolejnej serii spotkań Ligi NBA. Po tej porażce zespół Salt Lake City stracił pozycję lidera konferencji zachodniej na rzecz Golden State Warriors. W innym ciekawszym spotkaniu prowadzący na wschodzie Philadelphia 76ers pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 114-105.
Jeśli chodzi o bieżące wydarzenia ligowe tej niedzieli w naszym regionie, to 2 mecze w pierwszej lidze żeńskiej koszykówki. Kilkanaście minut temu zakończył się mecz w Lesznie. Tam ekipa Pompax Tęczy pokonała UKS Basket Zgorzelec 98-69, a trwa spotkanie w hali przy ulicy Świętego Marcina w Swarzędzu. Tam drużyna lidera podejmuje Maksymusa Kąty Wrocławskiej i na minutę i 46 sekund przed końcem trzeciej kwarty prowadzenie ekipy lidera Swarzędz 48-44. U nas muzycznie na dobry początek, a też Shirena, później już pierwszy w tej audycji blok.
Futbol w Radiu Poznań.
Wystarczyły 3 minuty piosenki i na Łazienkowskiej w Warszawie padły 2 gole w starciu warszawskiej Legii ze Stalą Mielec. Najpierw prowadzenie Legii po strzale Mateusza Witewski, ale błyskawiczna odpowiedź się Stali i w tej chwili w końcówce pierwszej odsłony mamy rezultat 1-1.
Niedawno spore trenerskie zawirowania, jeśli chodzi o warszawską Legię, właśnie w drużynie mistrzów Polski, przecież Państwo doskonale wiedzą, nie pracuje już doskonale znany także w Poznaniu trener Czesław Michniewicz. Zastąpił go były już szkoleniowiec rezerw legionistów panem Marek Gołębiewski. No i na razie te wyniki takie sobie. Była porażka z Napoli 1-4 ostatnio, no i teraz na razie remisowo w spotkaniu z Mielecką Stalą.
Trenerskie roszady nie tylko w stolicy. Wydarzeniem tygodnia w Wielkopolsce, w Poznaniu, było na pewno rozstanie z ekipą poznańskiej Warty trenera Piotra Tworka. Tego samego szkoleniowca, który wprowadził ten zespół do ekstraklasy, tego samego szkoleniowca, który był rewelacją ze swoimi podopiecznymi w poprzednim sezonie, walcząc do ostatniej serii spotkań o europejskie puchary. Jednak ten sezon dla Zielonych nie jest już tak udany jak poprzedni. Seria porażek, długi czas bez strzelonego gola. To wszystko sprawiło, że na początku tego tygodnia przy drodze dębińskiej doszło do rozstania z trenerem Piotrem Tworkiem. My na chwilę chcielibyśmy jednak wrócić do tych czasów, kiedy Piotr Tworek był na ustach wszystkich kibiców ze specjalnych i szczególnie pozytywnych względów.
Miło tak widzieć swoją podobiznę na takim na przykład porcelanowym kubeczku, gdy jest pan stylizowany na takiego piłkarskiego, trenerskiego Napoleona?
Pewnie, bo to jest takie sympatyczne, bo dostarcza w tych trudnych naszych takich codziennych chwilach, gdzie są mecze, gdzie jest dużo stresu, takiej radości i też takiej pozytywnej szydery w szat i w sztabie szkoleniowym, bo z tego się śmiejemy wspólnie wszyscy.
Pan zawsze chciał być trenerem?
Myślę, że tak. Na pewno zawsze chciałem studiować na Akademii Wychowania Fizycznego i to był mój cel, który w liceum się pojawił i dążyłem do tego, żeby go zrealizować. Natomiast już na studiach, obierając specjalizację, wiedziałem, że jedną będzie nauczycielska, a druga będzie na pewno piłka nożna. I gdy w Wrocławku objąłem grupy młodzieżowe, grupę naborową i zacząłem stawiać pierwsze kroki w tym trudnym zawodzie i następnie, kiedy przeszedłem z trenera grup młodzieżowych do pierwszego zespołu, do seniorów, biorąc jeszcze wcześniej rok urlopu bezpłatnego na wypadek, gdyby mi nie spodobał się ten nowy zawód, to wtedy po tym bezpłatnym roku wiedziałem już, że nigdy do szkoły nie wrócę.
Proszę powiedzieć, jak wyglądała pańska piłkarska kariera bądź przygoda, jak tak zwał, bo nawet jeśli otworzy się specjalistyczne portale typu Transfermarkt, to jest oczywiście droga trenerska Piotra Tworka, a drogi piłkarskiej nie ma.
Ja pochodzę z małej miejscowości, z Holendrów Bytońskich, spod Radziejowa, gdzie w zasadzie takich szkółek piłkarskich w tym czasie, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, nie było. Była grupa piłkarzy grająca w najniższej klasie, w B-klasie i tak naprawdę nie było możliwości, żeby któryś z trenerów wyłapał młodych, zdolnych chłopców właśnie z tej mojej miejscowości, żeby dać im, czy umożliwić im szansę rozwoju, czy nauki tego piłkarskiego fachu. My jako młodzi chłopcy organizowaliśmy sobie wspólnie gry wioska na wioskę, miejscowość na miejscowość, bo w tym czasie, kiedy ja byłem nastolatkiem, było dużo młodych chłopaków i każdy miał coś sobie takiego, że potrafiliśmy się organizować po szkole, grać w piłkę nożną i to sprawiał nam niesamowitą radość. Kiedy uczyłem się w liceum w Radziejowie, to do czwartej klasy liceum grałem w zespole Licealista Radziejów. Nie było treningów. Jeżeli były, to było sporadycznie, jeden w tygodniu, bardziej na zajęcia wychowania fizycznego. Trener, który był również nauczycielem liceum, widział, selekcjonował chłopaków właśnie z liceum do zespołu i wtedy to była taka moja krótka przygoda z piłką nożną. Moi rodzice nigdy nie chcieli, żebym był zawodowym sportowcem. Zawsze nacisk kładli na edukację i studia. Stąd też właśnie nie spotka się mnie gdzieś w portalach internetowych przy nazwisku, że ma jakąś wcześniejszą karierę, przygodę piłkarską. Natomiast powiem szczerze, że miałem umiejętności i sobie radziłem nie najgorzej. Natomiast na pewno zawodowo nie poszedłem w tym kierunku.
Pytanie, nie chcę naruszać absolutnie intymności, ale czy Piotr Tworek jest podobnie ekspresyjny w sprawach rodzinnych, domowych? Czy jest to miejsce tak typowe spokojnego, ukojonego Piotra Tworka?
My w żartach w domu z żoną czy w rodzinie generalnie my siebie oceniamy jako włoska rodzina, więc jest głośno, jest gwarno, jest momentami ekspresyjnie, jest i spokojnie, jest i melancholijnie, jest i czas na smutek, wzruszenie, na łzy, ale jest dynamicznie i to cieszy, bo to nakręca do życia.
Taki na pewno jest Piotr Tworek, któremu także dziękujemy za radiową współpracę w ogóle z mediami podczas tej trenerskiej służby w poznańskiej Warcie. No i skoro słyszeliśmy, że ma być dynamicznie, to na pewno Piotr Tworek jeszcze w tej wielkiej piłce z pewnością się odnajdzie, czego mu z całego serca życzymy. A że futbol jest nieprzewidywalny i radosny potrafi być, no to zaglądamy na Łazienkowską, Wojtku.
Tam po raz kolejny zmienił się bowiem wynik i znów przy piłce częściej w końcówce tej pierwszej odsłony spotkania byli piłkarze Mieleckiej Stali, którzy prowadzą 2-1. Tuż przed zejściem do szatni, tuż przed początkiem przerwy, drugi gol dla Mieleckiej Stali, która przy Łazienkowskiej prowadzi z warszawską Legią 2-1.
To teraz pozostajemy przy 14. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i postanowiliśmy tym razem chronologicznie się przyjrzeć, także w kontekście tego wywiadu z trenerem Piotrem Tworkiem. Tworka już na ławce zielonych, na ławce poznańskiej Warty nie ma. Jutro podobno ma być ogłoszony nowy szkoleniowiec. Wróble ćwierkają, że może być to 31-letni trener drużyny Wigiers Wałki obecny, czyli pan Dawid Szulczek. Tymczasem w roli właśnie tymczasowego szkoleniowca warciarzy poprowadził wczoraj do spotkania w 14. kolejce w Gliwicach z Piastem młodziutki trener Adam Szała. Adam Szała dzięki Adamowi Zrelakowi może zapisać 100% skuteczność, bo Warta odniosła bardzo cenne zwycięstwo w Gliwicach. Spotkanie, które dla państwa transmitowaliśmy na antenie MC Radia. Ten jeden jedyny gol, jak mówiłem, za sprawą Adama Zrelaka padł w minucie 78. Piast Gliwice, Warta Poznań 0-1. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli szkoleniowiec Warty Poznań Adam Szała i opiekun Piasta Gliwice Waldemar Fornalik.
No na pewno przyjeżdżając do Gliwic wiedzieliśmy, że będzie to dla nas bardzo trudny mecz. Znaliśmy jakość, potencjał zespołu Piasta Gliwice. Wiedzieliśmy, że jest to zespół naprawdę raz, że bardzo dobrze taktycznie poukładany i ze znakomitymi indywidualnościami, tak jak powiedziałem przed chwilą. Szukaliśmy adekwatnego rozwiązania na to, co zespół Piasta proponuje w ataku. Tak jak wspomniałem, zdecydowaliśmy się poszerzyć tą linię obrony, przejść na system z piątką obrońców. No muszę tutaj pochwalić oczywiście swój zespół za to, że bardzo dobrze wywiązywał się z tych zadań, które w tygodniu sobie nakreśliliśmy. No i dodatkowo oczywiście włożył bardzo dużo serca, bardzo dużo walki i takich cech wolicjonalnych w to spotkanie. Wiedzieliśmy, że bez tego będzie bardzo ciężko tutaj przeciwstawić się zespołowi z Gliwic. Pierwsza połowa taka troszkę chaotyczna w naszym wykonaniu. Mieliśmy problemy, zwłaszcza po odbiorze, z utrzymaniem się przy piłce, ze zmianą strony gry, ale tak naprawdę zespół Piasta w ataku pozycyjnym nie wytworzył sobie aż tylu dobrych sytuacji. Większym zagrożeniem okazały się stałe fragmenty, po których parę razy rzeczywiście mieliśmy troszkę szczęścia i zdołaliśmy wybronić tę sytuację. No, druga połowa już była zdecydowanie bardziej otwarta. Trener Fornalik postanowił desygnować do gry drugiego napastnika, zmienił nieco ustawienie. To spowodowało, że pojawiły się nieco większe odległości na boisku, zespół Piasta nieco się odkrył i po prostu wykorzystaliśmy to. Wiedzieliśmy, że broniąc długo i cierpliwie, utrzymując wynik bezbramkowy, taki moment nadejdzie. No i tutaj duże słowa pochwały za rozwiązanie tej akcji, za strzał Adasia Zrelaka, który bardzo dobrze zakończył tę akcję i dał nam upragnione 3 punkty.
No na pewno trudno powiedzieć coś sensownego po takim meczu, gdzie no, przeciwnik na pewno stworzył nam bardzo trudne warunki, bo ustawiony nisko, bardzo agresywnie działający w defensywie, natomiast my nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na tak działającą drużynę Warty. Graliśmy momentami za wolno, czasami być może za mało odważnie. No, piłka jest brutalna, po bardzo dobrym meczu z Legią wszyscy cieszyliśmy się, a dzisiaj no, póki co jest smutek, no i musimy to przeanalizować, musimy to wszystko zobaczyć teraz na chłodno. Gdzie są problemy, gdzie leżą przyczyny, no bo stać nas na pewno na lepszą grę, nawet z tak funkcjonującą drużyną, jaką dzisiaj była Warta Poznań.
Brawa dla Warty Poznań, brawa dla trenera Adama Szały. Zwycięstwo w Gliwicach z Piastem jakże cenne. 1-0, przypomnijmy, złoty gol Adama Zrelaka w minucie 78. Warta grała wczoraj o 12.30, rozpoczęła swoje spotkanie, a o 20.00 w Łęcznej zaczął się mecz Górnika z Lechem Poznań, który był zdecydowanym faworytem.
Zgadza się, ale po raz kolejny okazało się, że faworytem tylko malowanym, bowiem podobnie jak przed tygodniem w Mielcu, tak i tym razem w starciu z Górnikiem Łęczna, ostatnią drużyną w tabeli, kolej już nie pod- potrafił zainkasować kompletu punktów, choć prowadził bardzo długo w tym spotkaniu po trafieniu Portugalczyka João Amarala z 18 minuty. Lechici mieli sporą przewagę, ale po raz kolejny nie potrafili udokumentować jej następnymi bramkami i to się zemściło w 79 minucie, gdy do siatki trafił Janusz Gol. Więcej bramek już nie padło, spotkanie zakończyło się niespodziewanym remisem 1-1. Posłuchajmy wypowiedzi obu szkoleniowców. Najpierw Lecha Poznań Macieja Skorży, a później Górnika Łęczna Kamila Kieresia.
Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. Praktycznie żaden element, żadna faza gry nie była na odpowiednim poziomie, na jakim zazwyczaj gramy. Parę momentów tylko dobrej gry. Statystyki, owszem, statystyki mówią o naszej przewadze. Statystyki mówią o tym, że daliśmy znowu 25 strzał, gospodarze tylko jeden, ale statystyki nie oddają tego, że tak naprawdę nie kontrolowaliśmy tego meczu w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Także jestem bardzo niezadowolony po tym, co pokazaliśmy jako drużyna. Bardzo duże rozczarowanie. Także mamy 2 tygodnie na to, żeby przeanalizować się i wprowadzić pewne zmiany, pewne korekty, bo chyba trzeba będzie pomyśleć nad innymi rozwiązaniami na przyszłość.
Jako drużyna no, czujemy taką moc, taką mocną energię, bardzo pozytywną energię. Graliśmy z liderem tabeli, z bardzo mocnym Lechem Poznań, no, który w tym sezonie zdarzało się, że potrafił, no, jak to się mówi, rozjechać drużyny na boisku. Były takie starcia ze Śląskiem, z Wisłą Kraków i zdawaliśmy sobie sprawę z kim gramy, ale też zdawaliśmy sobie też sprawę z tego, że Lech jest mocną drużyną, ale zdawaliśmy sobie też sprawę z tego, że w ostatnim czasie w naszej drużynie, w naszej grze sporo się zadziało. Mecze z Piastem, mecze z Rakowem tutaj, czy też awans w Pucharze Polski z bardzo mocną Miedzią Legnica. No tak napawało nas takim właśnie optymizmem i poczuciem tego, że jesteśmy w stanie na boisku funkcjonować jako drużyna, że ta gra obronna dużo lepiej wygląda i są też momenty, że jesteśmy w stanie strzelać bramki. Na pewno właśnie z takim założeniem do tego meczu podeszliśmy, z takim poczuciem. No i wydobyliśmy ten punkt, naprawdę cenny punkt. Wydawało się, że Lech strzelając na bramkę na początku meczu, że to będzie taka, nie wiem, Lechia Gdańsk, że to się posypie. No nie posypało, dlatego bardzo na plus moi zawodnicy, moja drużyna, taka siła mentalna i mam nadzieję, że ta siła mentalna będzie w nas zachowana.
W drugiej części spotkania na placu gry pojawił się Lubomir Szatka. Wydawało się, że kontrolujecie to spotkanie, ale brakowało czegoś z przodu, żeby to pewnie wyglądało.
No tak, no brakowało tego, co w zeszłym meczu, tej skuteczności, żeby zamknąć ten mecz po prostu, no i po tym oni mieli jeden strzał na bramkę, no i skończyło się remisem, co jest, nie może tak być, jeżeli chcemy walczyć o to, o co chcemy.
To drugi mecz zremisowany z rzędu, jakby nie patrzeć, tracicie punkty.
No tak, no tracimy punkty z rywalami, z którymi dominujemy, tworzymy okazje, strzelamy na bramkę, tylko nie chce to wpadnąć i musimy to poprawić zdecydowanie, bo kolejne mecze też mogą tak wyglądać i musimy po prostu takie mecze wygrywać.
Wpuścił cię trener w drugiej części spotkania, rzadko się obrońców zmienia, jakie zadania dostałeś?
No, żeby trochę tej stabilizacji, żeby stabilizować tą obronną czwórkę, żeby po prostu nie stracić bramki, no i nie udało się. Nie byłem zmęczony, więc starałem się tam zrobić te zabiegi za tą obronę i szkoda, że nic się z tego nie stało. Jakoś to dzisiaj nie wychodziło, wysoki pressing ogólnie, nie wiem co się działo. Przede wszystkim tam w pierwszej połowie za bardzo cofnęliśmy się po dobrym początku i nie wiem, byliśmy jakieś nieswoi dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale chcieliśmy po prostu dominować, stworzyć okazję i udało się nam strzelić tą pierwszą bramkę, no i miało być potem dla nas łatwiej. Mieliśmy mieć swobodę i grania i w tych sytuacjach, no i nie udało się.
Mówił Lubomir Szatka, z którym rozmawiał Grzegorz Hałasik. Przypomnijmy, w Łęcznej Górnik zremisował z Lechem 1-1. A oto komplet dotychczasowych spotkań 14. kolejki. Gdańska Lechia wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1. Radomiak pokonał Górnika Zabrze 1-0. Śląsk Wrocław zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Wisła Płock zremisowała z Brugbetem Termaliką Nicza 1-1. Raków Częstochowa, przypomnijmy, dzisiaj zremisował już z Szczecińską Pogonią 0-0. Trwa starcie przy Łazienkowskiej, gdzie Legia przegrywa do przerwy ze Stalą Mielec 1-2 i o 20:00 derby Krakowa. Wisła podejmować będzie Krakowie. Przypominamy jeszcze rezultaty poznańskich drużyn. Warta wygrała w Gliwicach z Piastem 1-0, a Lech zremisował w Łęcznej z Górnikiem 1-1. Mimo straty punktów, Lech cały czas na czele tabeli, choć już nie samodzielnie, tyle samo, 29 punktów ma bowiem Gdańska Lechia. Kolejne pozycje w tabeli ze stratą 3 oczek zajmują dwie drużyny: Pogoń Szczecin oraz Raków Częstochowa. Warta Poznań mimo wygranej w Gliwicach nie opuściła strefy spadkowej. Czerwonej, ale dzięki temu zwycięstwu jej strata do bezpiecznego miejsca nie jest aż taka duża.
I Warciarze przeskoczyli w tabeli warszawską Legię, nawet tej wirtualnej, bo Legia w dalszym ciągu, Wojtku, przegrywa?
Do przerwy 1-2.
Do przerwy 1-2. Przerwa na mecze reprezentacji teraz nastąpi. Przypomnijmy, gramy w eliminacjach katarskiego Mundialu 2022. Myślę o polskiej reprezentacji, która w najbliższy piątek, 12 listopada, zagra na wyjeździe mecze z Andorą, a w poniedziałek, 15 listopada, na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Węgier. Do ligi, jeśli chodzi o poznańskie drużyny, wrócimy w sobotę 20 listopada. Wtedy o 12.30 w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zagra z Wisłą Płock, a o 20 na stadionie przy Bułgarskiej Lech zmierzy się z Piastem i oczywiście na obu naszych antenach te spotkania będziemy dla Państwa transmitować. O piłce nożnej mówić będziemy jeszcze po 19 w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Teraz kolejny muzyczny oddech razem z Patti Smith Group, a później będzie już o koszykówce i zaczniemy od tej reprezentacyjnej kobiecej, bo ona już najbliższy czwartek zabita, uwaga, do Gniezna.
Radio Poznań pod koszami.
Polska reprezentacja koszykarek zawita do Wielkopolski. Gniezno, godzina 20, najbliższy czwartek i mecz eliminacji Eurobasketu 2023 przeciwko reprezentacji Albanii. I bardzo cieszy nas, że w tej wąskiej kadrze biało-czerwonych jest Liliana Banaszak, gnieźnianka z urodzenia. Jak się czujesz przed tym spotkaniem? Jakie nadzieje wiążesz z tym meczem ważnym dla polskiej reprezentacji?
Na pewno jest duży stresik, bo jednak będę grała przed własną publicznością, ale przed samym meczem trzeba się rozluźnić i zagrać swoje. Fajnie, że ten mecz będzie w Gnieźnie, że dużo ludzi będzie mogło poznać tą damską koszykówkę, jeśli oczywiście dużo osób przyjdzie, ale z tego co wiem, to dużo. Miło grać u siebie.
A miło bronić polskich barw? Mówię takie górnolotne pytanie, grać w narodowej reprezentacji. Z jakimi zresztą nadziejami w tym Eurobaskecie, w tych kwalifikacjach gracie?
Pokazać, zostawić krew na parkiecie, jednak z orzełkiem na piersi będziemy grać. No ten mecz nie będzie, żaden z tych meczów nie będzie łatwy i trzeba walczyć o każdy centymetr boiska.
To takie spojrzenie od wewnątrz polskiej reprezentacji. Jak oceniasz tę siłę naszej biało-czerwonej drużyny? Wiadomo, że kibice, niektórzy tęsknią do tych pięknych lat dawnych Mistrzostwa Europy, gra na Igrzyskach Olimpijskich polskiej reprezentacji. A na jakim etapie jest ta ekipa Marosza Kowacika?
Jestem krótko, więc ciężko powiedzieć. Myślę, że krok po kroku idziemy w dobrą stronę. Pracujemy bardzo dużo. Trener ma fajną koncepcję. Jak my spełnimy tą dobrą koncepcję, to będą sukcesy i w naszej kadrze. W ogóle mamy super dziewczyny, wszystkie się znamy od dłuższego czasu, więc to, że mamy dobrą atmosferę, też na pewno wpływa na parkiet. I mamy też starsze zawodniczki, które dużo nas uczą i wspierają nas. To nie jest tak, że jedna jest starsza i jakoś tam jest ciężej. Po prostu wszystkie się wspieramy i jesteśmy razem i mamy dobrą atmosferę i myślę, że to procentuje na parkiecie.
Czyli co, ta gnieźnieńska hala ma w czwartek odlecieć razem z kibicami? To jest hala byłego znakomitego koszykarza, wciąż żyjącego i w świetnej formie będącego Mieczysława Łopatki. Będzie koszykarsko.
No i będzie na pewno bardzo koszykarsko. Damy z siebie wszystko. Trzeba zapieprzać i wygrać mecz.
Trzymamy kciuki za dobry wynik polskiej reprezentacji, ale na razie wracamy do wydarzeń ligowych. Szósta kolejka Ekstraklasy koszykarek i zespół Liliany Banaszak na własnym parkiecie podejmował ekipę Pszczółki Polski Cukier AZS Lublin.
I zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie. 58-67 zwycięstwo nosi Pszczółka Polski Cukier AZS UMC z Lublin. Było to spotkanie w ramach szóstej kolejki ligowej Energa Basket Ligi Kobiet.
Kapitan poznańskiej Enei AZS-u Politechniki Daria Marciniak. Spotkanie z niepokonaną tej pory drużyną Pszczółki AZS-u Lublin. Mecz, po którym prowadziłyście po trzeciej kwarcie dwoma punktami, skończyło się jednak porażką.
Kolejny mecz, gdzie w końcówce przegrywamy. Tak naprawdę to był dobry mecz, tylko po prostu końcówka zaważyła, że przegrałyśmy go. Teraz mamy trochę czasu na przemyślenia i musimy po karze wrócić pełne energii i żeby zacząć wygrywać te końcówki, a nie przegrywać.
Wydawało się w tym spotkaniu, że na początku byłyście troszkę zaskoczone rzutami za trzy punkty rywale, które wygrały notabene pierwszą kwartę 22-15, ale potrafiłyście się odrodzić, zagrać dokładniej, precyzyjniej i od razu były efekty.
Znaczy, my wiedziałyśmy, że one rzucają za trzy, więc to nas w ogóle nie zdziwiło. Po prostu no, słabo zagrałyśmy w obronie i miałyśmy zatrzymać je. I niestety no, jest taki wynik, jaki jest. W każdym meczu jesteśmy blisko i czy to jest, nie wiem, mocniejszy rywal, czy też troszeczkę słabszy. No, my tak naprawdę gramy dobrze, ale końcówka no, po prostu jest do analizy.
Trener Grzegorz Zieliński, panie trenerze, blisko, coraz bliżej można powiedzieć. I to w starciu z drużyną, która do tej pory w sezonie porażki nie znała, Lublinianki, przegrywały po trzeciej kwarcie, ostatecznie jednak zwyciężyły. No zapytam wprost, czego zabrakło? Banalne pytanie, ale myślę, że oddające to, co czują kibice na trybunach.
Brakło nam skuteczności w decydujących momentach. To jest kolejna porażka, bo ten rzut w ostatniej sekundzie Jakubcowej tylko zamazał obraz tego wyrównanego meczu. Natomiast no, to są takie momenty, kiedy po prostu trzeba wykonać najlepsze akcje. Nasi gracze jak gdyby tego na razie nie potrafią. Żywimy nadzieję, że im dalej w sezon, tym wykreuje się nam lider, który w tych momentach no, wykona te decydujące akcje.
Ja nie chcę usprawiedliwiać się tak na siłę pańskiej drużyny, ale wiem, że było troszkę kłopotów, chociażby sprawy zdrowotne związane z Kingą Demczur. Musiał pan troszkę taktycznie nieco inaczej ekipę, przynajmniej na początek tego spotkania, poustawiać.
Znaczy, szukamy różnych sposobów, żeby poprawić naszą grę przede wszystkim w obronie, bo do tej pory mieliśmy drugi atak ligi, natomiast obrona kulała. No, dzisiaj była zdecydowanie lepsza obrona. Natomiast Lublin też to jest bardzo dobry zespół w obronie. No, ostatnio wygrał w Eurocupie w Gorzowie 20 punktów, a tutaj praktycznie do końca miał pistolet przy głowie.
Mimo tego pistoletu jednak z parkietu ze zwycięstwem zeszły zawodniczki z Lublina, wygrywając z akademiczkami 67-58. W pozostałych meczach szóstej kolejki sezonu BC Polkowice rozgromił GTK Gdynia 82-58. Arka Gdynia przegrała ze Ślęzą Wrocław 71-73. Zagłębie Sosnowiec uległo Basketowi 25, Bydgoszcz 75-83. A Energa Toruń pokonała Polską Strefę Inwestycji Enea Gorzów 93-80.
W pierwszej lidze kobiecej koszykówki mamy trzy wielkopolskie drużyny. Grały ze zmiennym szczęściem. Wczoraj nie udało się odnieść wygrany w wyjazdowym meczu z krakowską Koroną zawodniczką MUKS-u Poznań, które uległy rywalkom 65-72. Za to w dzisiejszych meczach było zdecydowanie lepiej. Pompaks Tęcza Leszno zwyciężyła UKS Basket z Gorzelec, o czym już Państwa informowaliśmy, 98-69. A kilka chwil temu zakończył się mecz w hali w Swarzędzu. Tam drużyna lidera grała z Maksimusem Kąty Wrocławskie i drużyna swarzędzka zwyciężyła w tym meczu 83-59. W innych pierwszoligowych meczach koszykarek drużyna RMKS-u Rybnik przegrała z Łódzkim Widzewem 61-79. Druga drużyna Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski przegrała z krakowską Wisłą 74-85, a rezerwy Ślęzy Wrocław uległy na własnym parkiecie Mosirowi Bochnia, uwaga, aż 37-87.
W dziesiątej kolejce Ekstraklasy koszykarzy popis zespołu Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Mistrzowie Polski na wyjeździe rozgromili GTK Gliwice aż 122-70. W innych zakończonych już spotkaniach tej serii Spójnia Stargard przegrała z Zastalem Zielona Góra 53-96, a Seko Arka Gdynia pokonała Kinga Szczecin 89-65. Twarde Pierniki Toruń wygrały z Astorią Bydgoszcz 102-86, a Warszawska Legia uległa Śląskowi Wrocław 83-87. Trwa spotkanie Anwilu Włocławek z Treflem Sopot. Na razie lepsi goście prowadzą 37-35.
Teraz o drugiej lidze męskiej koszykówki. Tutaj sporo wielkopolskich drużyn. Niektóre mecze jeszcze trwają. W grupie A na przykład mecz rezerw bydgoskiej Astorii z MKK Pyrą Szkołą Gortata Poznań. Pół minuty do końca tego spotkania i raczej poznaniacy wygrają ten mecz, bo prowadzą na 30 sekund przed końcem 84-76. Inny trwający mecz to ten w Szczecinie. Ogniwo gra ze Sklepem Polskim MKK Gniezno. Minuta i 35 sekund do końca drugiej kwarty i prowadzenie gospodarzy Szczecinian 37-31. A jakie mecze w grupie A już się zakończyły? AZS UMK Toruń przegrał z Asseco Arką II Gdynia 76-87. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne pokonała rezerwy Trefla Sopot 87-78. W derbach Wielkopolski Sokół Międzychód wygrał z Eneą Basket Poznań 94-77. Drużyna SMS-u PZK Władysławowo pokonała TS Basket Poznań 73-67. Noteć Inowrocław wygrała z Miastem Zakochanych Chełmno 101-79.
W grupie D wielkopolskie drużyny radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Na własnym parkiecie wystąpiła ekipa Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski, przegrywając jednak z Gimbasketem Wrocław 84-91. Obra Kościan na wyjeździe wyjeździe uległa zetkamie Doral Nysie Kłodzko 71-74. KKS Pleszew wygrał na wyjeździe z Swiss Kronożary 79-69. Rycerze Rydzyna pokonali Wieleniej Górze tamtejsze Sudety 103-91. W spotkaniach bez udziału wielkopolskich drużyn SKM Zastal Zielona Góra wygrał Steam Plast Oleśnica 79-68, a Pogoń Prudnik zwyciężyła ekipę Śląska Wrocław 94-70.
Tyle na razie o koszykówce, a zanim mówicie będziemy o piłce ręcznej, to jeszcze kilka słów o piłce wodnej, bo wczoraj na basenie Term Altańskich odbył się mecz trzeciej kolejki Ekstraklasy Piłkarzy Wodnych, a przeciwnikiem drużyny Box Logistics Waterpolo Poznań była szczecińska Arkonia i poznaniacy pewnie wygrali to spotkanie 22-12. Była to trzecia kolejna wygrana drużyny prowadzonej przez trenerów Jacka Maciąga i Tomasza Różeckiego. Najwięcej goli dla poznańskich waterpolistów zdobył Jan Oleksów, 6 goli i został wybrany MVP tego spotkania. Na prowadzeniu w tabeli Ekstraligi Piłkarzy Wodnych właśnie Box Logistics Waterpolo Poznań, które ma, jak mówiłem, komplet 9 punktów, no i imponujący też bilans bramkowy 57-28, to także dzięki tej wczorajszej wygranej z Arkonią Szczecin 22-12. Teraz przez 3 minuty i 8 sekund Rod Stewart, a później już obiecana piłka ręczna. Za 13 minut godzina 19. Zgodnie z zapowiedzią teraz o piłce ręcznej. Jeśli chodzi o męskiego szczypiorniaka, to mamy przerwę w rozgrywkach ze względu na występy polskiej reprezentacji w towarzyskich spotkaniach z reprezentacją Szwecji. To wszystko przygotowania do Mistrzostw Świata Biało-Czerwonych. Dzięki dzisiaj karcie tam zagramy. Ale o piłce ręcznej, także tej superligowej, mówić będziemy na antenie Radia Poznań już w najbliższy wtorek, w najbliższym wydaniu Sportowej Areny. 5 minut po 21.00. Nasz wielkopolski jedynak w Superlidze PGNiG Piłkarzy Ręcznych to Energa MKS Kalisz i właśnie goście z tego klubu zasiądą w tym studiu, m.in. prezes Błażej Wojtyła, także trener Tomasz Strząbała. Zapraszam, piłka ręczna w tym superligowym wydaniu w Sportowej Arenie Radia Poznań w najbliższy wtorek o godzinie 21.05. Zagrały za to panie i po raz kolejny wielkie brawa dla liderek tabeli drużyny MKS-u PR Urbis Gniezno, która coraz śmielej zmierza do Superligi Piłkarek Ręcznych. Tym razem podopieczne Roberta Popka i Romana Solarka grały wyjazdowy mecz w Lubiczu z drużyną Drwęcy Nowaru i rozgromiły rywalki 42-18. Do przerwy Gnieźnianki prowadziły w tym meczu już 22-8. A my zapraszamy Państwa, mamy nadzieję, na także emocjonujące spotkanie do poznańskiej hali przy Newtona. Tam nasze akademiczki grały z drugą drużyną SMS-u ZPRP Płock.
Emocjonujące, dramatyczne spotkanie w hali przy Newtona, zakończone wygraną zespołu z Poznania. W regulaminowym czasie remis 30-30 z rywalkami z Płocka, ale byłyście lepsze w serii rzutów karnych. Laura Wosińska, zawodniczka poznańska.
Tak, mecz był bardzo emocjonujący od samego początku. Walka, bramka za bramkę, ale na szczęście chociaż w tych rzutach karnych udało się pokonać zespół z Płocka.
Prowadziłyście tutaj dosyć długo, miałyście inicjatywę i w tej drugiej części spotkania coś w pewnym momencie się zacięło.
Tak, trochę błędów, trochę kar się posypało, grałyśmy dużo w osłabieniu. Myślę, że to też było taką właśnie przyczyną tego, że rywalki nas dogoniły i nawet odskoczyły na dwubramkową przewagę, ale na szczęście pod koniec to my znowu weszliśmy na dobre tory i mogłyśmy chociaż dorównać. Niestety trochę zabrakło, żeby dorzucić na wygraną, ale przynajmniej jest ta wygrana w karnych.
Trochę bramkarki wam pomogły, bo w końcówce regulaminowego czasu rzut karny obroniła Marta Boruch. W tej serii rzutów karnych Anna Rzycyska okazała się też bohaterką.
Tak, tak, trzeba im oddać to, że właśnie to one praktycznie nas uratowały. Ja nie rzuciłam pierwszego karnego, więc jestem im bardzo wdzięczna, że pociągnęły to i mogłyśmy wygrać. Cieszymy się przede wszystkim, że jest zwycięstwo, ale na pewno jest spory niedosyt, bo mogło być 3 punkty, a nie 2.
Trenerka poznańskiej drużyny Amelia Chmielewska. Horror, ale horror z happy endem.
Cieszy mnie walka do samego końca i tutaj wiadomo, te 2 punkty cieszą. To był też taki dobry moment, no bo potrzebowałyśmy tego zwycięstwa. I czy to po karnych, czy normalnie karne też się przydają jako doświadczenie, więc zwycięstwo po prostu cieszy.
W drugiej odsłonie trochę oddałyście inicjatywę swoim rywalkom i przez przez to chyba zrobiło się w końcówce bardzo nerwowo.
Tak, w drugiej połowie gdzieś tam na początku one troszeczkę łatwiej miały sytuacje rzutowe, nasza obrona troszeczkę mniej funkcjonowała jak w pierwszej połowie i przez to ten wynik był taki, jak, a nie inny.
To zwycięstwo, chociaż w rzutach karnych, doda jakiegoś wiatru w skrzydła na kolejne spotkania?
Na pewno, bo no już potrzebujemy tego zwycięstwa od początku sezonu, więc mam nadzieję, że tak pójdzie dalej.
Trzymamy kciuki za poznański
zespół. W pozostałych meczach tej serii spotkań Jutrzenka Płock przegrała z Pogonią Szczecin 18-28, Arka Gdynia uległa Samborowi Tczew 23-24, a KS Kościerzyna pokonał Bukowsko-Dopiewski KPR 35-28.
Hokejowe Radio Poznań.
I ostatnia w tym roku kolejka w Superlidze hokeistów na trawie. Zabieramy Państwa na boisko przy Moście Świętego Rocha w Poznaniu. Tam taki dawny klasyk, kiedyś boje Pocztowca z Grunwaldem były oglądane przez wielu, wielu kibiców. Teraz drużyna Pocztowca kontynuatorem tego klubu jest AZS Politechnika Poznańska, która zagrała z mistrzami kraju Grunwaldem. Co się tam wydarzyło?
W derbach Poznania wojskowi lepsi od AZS-u Politechniki, zwyciężając na ich boisku 5-2, choć to spotkanie dobrze zaczęło się dla zespołu gospodarzy po trafieniu Jakuba Hołosyniuka.
To były derby, więc był też to dla nas bardzo ważny mecz. Chcieliśmy zaskoczyć w tym meczu, postanowiliśmy, że wyjdziemy agresywnie, wysoko. No, udało się strzelić bramkę, to fajnie, tylko zabrakło konsekwencji, nie? Poszliśmy dalej za ciosem, też w defensywie było bardzo dużo luk i dlatego Grunwald wygrał. Jesteśmy nadal młodą drużyną, uczymy się, próbujemy grać swoje cały czas, założenia taktyczne, jakie mieliśmy, staraliśmy się wykonywać. No i myślę, że mało nie brakowało, chociaż do remisu albo do lepszej gry. Cieszymy się, że nie wyglądaliśmy źle w tym meczu, jak niektórzy przeciwnicy, którzy z Grunwaldem dostawali baty.
Grunwald patrzy w górę tabeli, wy raczej na dół. Jak pan ocenia tę sytuację po pierwszej części sezonu?
Duże braki kadrowe przyczyniły się do tego, że mamy teraz problem, ale myślę, że na rundę wiosenną pokażemy, co potrafimy.
Jeden z nielicznych chyba zawodników w tym meczu był drużyn pamiętający jeszcze te stare święte wojny między ówczesnym Pocztowcem a Grunwaldem Sporo się pozmieniało w ostatnich latach, zwłaszcza w drużynie waszych rywali, ale czy wciąż te starcia wywołują jakieś dodatkowe emocje, przynajmniej u pana?
Nie, u mnie już nie. To już nie ta drużyna Pocztowca co kiedyś i nikt już nie gra. Chyba nie, jest jeden zawodnik, Michniak, a tak to nikt już tu nie gra. Także to już minęło, te czasy pomiędzy Pocztowcem a Grunwaldem, te święte wojny. Teraz już nie daje tej satysfakcji.
Ta przewaga w ostatnich latach Grunwaldu nad Pocztowcem, teraz obecnie z AZS-em Politechniką, była znacząca. Teraz jakby po zmianach z kolei w waszym zespole trochę się już wyrównało i tych emocji w tym spotkaniu derbowym było więcej niż w poprzednich sezonach.
Myślę, że tutaj chodzi o boisko. Boisko jest skandaliczne, nie ma co się oszukiwać. Piłka skacze, nie idzie grać normalnie w hokeja. Ten mecz wygląda jak kiedyś w naturalnej trawie. Trzeba wbijać piłkę i gonić tą piłkę. Także boisko dużo wydaje tej złej gry takiej. Był mecz na Promieniste czy na WF-ie, to by inaczej wyglądało.
Pierwsza faza rozgrywek już za wami. Zakończyliście zgodnie z założeniami, ale też te mecze już wyglądają trochę inaczej niż w sezonach, gdy dominowaliście nad resztą ligi.
Tak, no na pewno. Jest to inny też Grunwald niż sezon temu, dwa sezony temu. Są młodsi zawodnicy, trzeba ich trenować, muszą oni sami też od siebie coś dawać. Też tutaj mamy swoje problemy kadrowe, jak Poltaszewski, Michał Kasprzyk mają kontuzję, także ja wróciłem na chwilę, żeby zastąpić ich i gdzieś ten skład uzupełnić. Myślę, że jak dojdą do zdrowia oni, będzie to dobry zespół i myślę, że na mistrza Polski.
Trener gospodarzy Zbigniew Rachwalski, Tomasz Dudkiewicz powiedział, że już te mecze między AZS-em Politechniką a Grunwaldem w tej chwili nie wywołują takich emocji jak kiedyś przed laty. No wiadomo, sporo się w obu drużynach zmieniło. Jak to jest w przypadku szkoleniowca, dawnego Pocztowca, obecnie Poliwudy?
Tak, Tomek ma dużo tutaj racji. Oczywiście sentyment do tamtych pojedynków pozostał. To coś było na kształt Barcelona-Real. Takie były wtedy czasy, znakomite spotkania. No dzisiaj ekipy się zmieniają. Nie ma na razie takich emocji, ale zawsze gdzieś tam w sercu pozostaje taka nutka optymizmu, że to może kiedyś jeszcze wróci.
Dziś mimo wszystko trochę tych emocji było w porównaniu na przykład z meczami jeszcze z poprzednich sezonów, gdy Grunwald zdecydowanie przeważał.
Tak, Grunwald jest zespołem lepszym. To nie ma co ukrywać. Myślę, że ten wynik trochę mógłby oscylować w granicach 5-3, 5-4. My twoje szanse też mieliśmy, które nie potrafiliśmy zamienić na bramki. Oni mają więcej doświadczenia w takich sytuacjach podbramkowych, lepiej reagowali na te sytuacje i kończyli to bramkami. Natomiast myślę, że mecz mógł się podobać, bo był dynamiczny, szybki, wiele zwrotów akcji, także myślę, że to było to, na co czekaliśmy.
W derbach Poznania Polibuda przegrała z Grunwaldem 2-5. W innych meczach tego weekendu Start Gniezno uległ AZS-owi AWF Poznań 1-3, a LKS Gąsawa przegrał z Pomorzaninem Toruń 2-7. Starcie Warty Poznań ze Stalą Gniezno zostało przełożone na wiosnę.
To jeszcze kilka informacji ligowych, takich troszkę zaległych. Mówiłem, że kończy się spotkanie w Bydgoszczy w drugiej lidze męskiej koszykówki w grupie A. Enea Astoria, rezerwy tego klubu, grały z MKK Pyra, Szkołą Górtata Poznań i zwycięstwo Poznaniaków gratulujemy 86-80. Jeszcze swoje spotkanie toczą koszykarze sklepu polskiego MKK. Oni po dwóch kwartach przegrywają w Szczecinie z Ogniwem, ale tylko 4 punktami, 33-37. A co na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie po 19? Ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Mówić będziemy głównie o piłkarskiej ekstraklasie, bo to jeszcze nie koniec tej 14 kolejki, choć poznańskie drużyny już zagrały. Będziemy za to dużo na siatkarskich parkietach. Powiemy, jak poradziły sobie pierwszoligowe zawodniczki Enei Energetyka Poznań w starciu z Basem Białystok. Powiemy i tu zdradzimy, że kontynuują zwycięską pasę pierwszoligowi siatkarze Crispolu Września. Odwiedzimy także siatkarzy Stal Pro Jokera Powiaty Pilskich, którzy marzą o kolejnych awansach, choć na razie występują na parkietach drugoligowych. Będzie także o lekkiej atletyce, a konkretnie o wielkim biegu niepodległości, który rzecz jasna 11 listopada w czwartek na tę poznańską Maltą. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i zajrzymy, jak podsumowują swój sezon kolarze z Tarnowa Podgórnego. To wszystko po godzinie 19. Bądźcie Państwo z nami.